Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Przedmiot naszego wykładu to próbowanie wiary. Użyjemy pierwszego listu apostoła Piotra, pierwszy rozdział, a siódmy werset jako podstawy naszego tematu. Apostoł mówi, co następuje, aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci i ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa. Doświadczenie wiary waszej, czyli próba, test wiary. Apostoł mówi nam, że ta wypróbowana wiara jest droższa niż złoto. Złoto jest synonimem bogactwa. Jest przejawem cenionym przez ogół tego świata i posiadanie go, szczególnie w dużych ilościach, jest staraniem nie tylko pojedynczych osób, ale także i przede wszystkim narodów, państw, banków, ponieważ rezerwy złota stanowią o bogactwie kraju i o zdolności banku do bezpiecznego działania. Apostoł Piotr posługuje się tutaj tym właśnie pojęciem i mówi, że uznane za bardzo drogie, za bardzo cenne złoto niech będzie tym punktem odniesienia, by zrozumieć, że doświadczenie wiary ludu Bożego jest daleko droższe, niż to złoto. Apostoł dodaje, które ginie. O tak, czytamy w Piśmie Świętym słowa, które mówią nam, że złoto i srebro i całe bogactwa, jakie ludzie gromadzą, wszystkie one stracą wartość, nie będą więcej tak cenne. I to jest dobrze określone słowami apostoła Piotra, które ginie. To znaczy, że ma mierną wartość w porównaniu z tym, o czym mówi apostoł, z doświadczeniem wiary. Ale on dodaje, którego jednak przez ogień doświadczają. Mimo że jest mniej cenne niż to, o czym apostoł Piotr tutaj mówi. A więc, mając te główne kierunki myśli w pamięci, apostoł stwierdza następnie, by to najcenniejsze ze wszystkich doświadczeń wiary znalezione było wam, ludowi Bożemu, ku chwale i ku czci i ku sławie w objawieniu, w Epifanii Jezusa Chrystusa. Po tych wstępnych myślach jesteśmy gotowi przejść do bardziej szczegółowej analizy naszego tekstu. Wiara w okresie wieku Ewangelii, a wiemy, że należy on do dyspensacji wiary, jest najważniejszą ze wszystkich łask charakteru. Dlaczego? Ponieważ jest fundamentem i siłą napędową wszystkich innych łask charakteru. Apostoł w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, a 13 werset, mówi nam, że teraz zostaje wiara, nadzieja i miłość, ale z nich największą, najważniejszą jest miłość. To jednak wiara jest podstawową łaską, do której wszystkie następne są dodawane. Tak jak to możemy czytać w pierwszym liście Piotra, w drugim liście Piotra, przepraszam, pierwszy rozdział od 5 do 7 wersetu, gdzie apostoł mówi ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając. Przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność i tak dalej, i tak dalej. I kończy, a do miłości braterskiej łaskę. A więc najpierw wiara, a potem inne łaski, czyli wiara jest fundamentem, jest podstawową łaską, do której inne są dodane. Podobnie apostoł Jan w pierwszym swoim liście, 5 rozdział, 4 werset, mówi nam o tej sprawie następująco. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara nasza. Wszyscy jesteśmy na pewno świadomi znaczenia słowa wiara w Piśmie Świętym. Ono ma trzy znaczenia. I po pierwsze oznacza wyznanie wiary, czyli to, w co ktoś wierzy. W tym sensie apostoł Juda pisze w 3 wersecie: musiałem wam pisać, napominając, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. A więc o to, w co wierzycie, czyli wyznanie wiary. Dla nas wyznaniem wiary jest prawda Słowa Bożego. Biblia, jej zawartość, to, co Bóg podał przez swoje narzędzia, Jezusa Chrystusa, apostołów i drugorzędnych proroków w wieku Ewangelii, to jest wyznanie naszej wiary. I w tym znaczeniu ta prawda biblijna jest naszym wyznaniem. Mamy dodatkowe teksty, których nie będziemy odczytywać, ukazujące tę myśl. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, 22 werset oraz 2 list do Koryntian, 13 rozdział, 5 werset. Ale poprzestaniemy na tym krótkim określeniu. Drugie znaczenie słowa wiara to przymiot, przez który wierzymy. Ten przymiot jest wyższą, pierwszorzędną łaską, jedną z 7, o których powiedzieliśmy przed chwilą, że jest łaską główną lub podstawową, do której wszystkie inne łaski charakteru są przydawane. Ten przymiot to umysłowe ocenienie i poleganie serca umysłowe ocenienie i poleganie serca. Apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Żydów, werset 1, pokazuje nam to znaczenie w następujących słowach. A wiara jest gruntem, podstawą, główną rzeczą. Tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. I dowodem rzeczy niewidzialnych. Umysłowe ocenienie bowiem pozwala nam na zrozumienie i umysłową analizę i przeprowadzenie w umyśle tego dowodu dotyczącego rzeczy i spraw niewidzialnych, których nie możemy dotknąć, których nie możemy namacać naszymi rękoma. I dlatego jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, to znaczy w które wierzymy. Prawdy, w którą wierzymy, bo pochodzi od Boga i jest objawiona w Jego świętym Słowie. I trzecim znaczeniem słowa wiara w Piśmie Świętym jest wierność. Ona powstaje jako kombinacja dwóch powyżej określonych znaczeń. Nie jest wyższą pierwszorzędną łaską, ale jest bardzo ważną łaską, niezbędną do przebiegu życia i zwycięstwa dla każdego chrześcijanina. Bowiem objawienie 2:10 mówi nam: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Teraz przez chwilę zastanówmy się nad składnikami przymiotu, przez który wierzymy. Powiedzieliśmy, że jest to umysłowe ocenienie i poleganie serca. Czym zatem jest umysłowe ocenienie i co sobą obejmuje? Umysłowe ocenienie jest to proces, który przebiega w naszym umyśle. Bóg dał nam wspaniałe zdolności. Dał nam zdolności myślenia i zapamiętywania. Mamy zdolność rozważania, analizowania różnych rzeczy. Mamy zdolność myślenia indukcyjnego i myślenia dedukcyjnego. W ten sposób, drodzy bracia i siostry, jesteśmy w stanie przeprowadzać procesy myślowe doprowadzające nas do ocenienia w naszych umysłach każdej sprawy, która wzięta jest pod rozwagę w umyśle każdego człowieka. To umysłowe ocenienie, które jest rezultatem procesu zachodzącego w mózgu, składa się z trzech rzeczy, z trzech elementów. Po pierwsze, jest to wiedza. Po drugie, zrozumienie tej wiedzy. I po trzecie, aprobata dla tej wiedzy i tego zrozumienia, czyli uwierzenie w umyśle, w to, co proces umysłowy dokonany w myśleniu dokonał. To znaczy, wyciągnęliśmy w naszym umyśle wnioski z przebiegu tego procesu, biorąc pod uwagę wiedzę, zrozumienie tej wiedzy i aprobatę dla tej wiedzy i tego zrozumienia. To jest uwierzenie w umyśle. Sama wiedza nie daje wiary bez zrozumienia jej. Do umysłowego ocenienia niezbędne jest zrozumienie. Często słyszymy o różnych rzeczach, mamy o nich wiedzę pobieżną. Słyszymy jakąś wiadomość przez radio, w środkach masowego przekazu. Słyszeliśmy to, ale piąte przez dziesiąte, nasz umysł tego nie zrozumiał. Nie mógł zatem w to uwierzyć. Nie mógł uznać tego w sposób aprobujący jako prawdę lub błąd. To samo mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 10 rozdział, a 17 werset, gdzie stwierdza, Rzymian 10, a 17, wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Słowo słuchanie, słyszenie, znaczy tutaj rozumienie, ponieważ w Piśmie Świętym i nie tylko. Słowo słuchać znaczy po pierwsze słyszeć dźwięki naszym narządem słuchu, prawda? Po drugie znaczy rozumieć znaczenie tych dźwięków i po trzecie znaczy być posłusznym temu, co usłyszeliśmy. To oznacza słowo słuchać. A zatem, gdy apostoł mówi, że wiara jest ze słuchania, to znaczy, że ona wypływa ze zrozumienia tego, co usłyszeliśmy, z tego, co zostało zawarte w słyszanych lub czytanych słowach z Pisma Świętego i literatury prawdy. Czyli rozumiemy już, że umysłowe ocenienie składa się z wiedzy, zrozumienia i uwierzenia. To jest pierwsza część przymiotu, przez który wierzymy. Druga część przymiotu, przez który wierzymy, to poleganie serca. Poleganie serca obejmuje sobą również trzy elementy. Po pierwsze, jest to całkowita pewność, czyli ufność. Zobaczmy, jak apostoł pokazuje to w 4 rozdziale listu do Rzymian, wersety od 18 do 22. Który, Abraham, przeciwko nadziei w nadzieję uwierzył, że się stanie ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Tak będzie nasienie twoje. A nie będąc słabym w wierze, nie patrzał na ciało swoje już obumarłe, mając około 100 lat, ani na obumarły żywot Sary. O obietnicy tedy Bożej nie wątpił z niedowiarstwa, ale się umocnił wiarą i dał chwałę Bogu, będąc też tego pewien, że cokolwiek on obiecał, mocen jest i uczynić. A przetoż przyczytano mu to za sprawiedliwość. Podobnie przeczytam te znamienne słowa 21 wersetu. Będąc też tego pewien, że cokolwiek on obiecał, mocen jest i uczynić. Widzimy więc, iż apostoł pokazuje nam tutaj pierwszy element polegania sercem. Całkowitą pewność, zupełną ufność. Także w liście do Żydów, 11 rozdział, a 13 werset. Czytamy. Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka je upatrując i cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, iż są gośćmi i przychodniami na ziemi. Popatrzmy, jaka pewność i jaka ufność w te obietnice wystąpiła u ojców Starego Testamentu. Nie wzięli ich, nie otrzymali ich spełnienia. Witali je z daleka, upatrywali, cieszyli się nimi i wyznawali, mówi apostoł. To znaczy, że te obietnice były źródłem polegania ich serc na Bogu, który dał te obietnice. Drugim elementem polegania serca jest przyswojenie sobie boskich obietnic. To znaczy, że obietnice są dla mnie uczynione i całą siłą woli akceptuję je i przyswajam je sobie jako należące do mnie, prosząc Boga o ich spełnienie wobec mnie. Tutaj widzimy również w tym 11, w tym 13 wersecie myśl o przyswojeniu boskich obietnic. Nie tylko o pełnej ufności, ale także o ich przyswojeniu, bo mówi apostoł, że oni nie tylko je upatrywali i cieszyli się nimi, ale do tego stopnia czynili to, że je wyznawali. To znaczy, że je przyswajali sobie. Czyli w tym 13 wersecie apostoł określa dwie części polegania sercem. Całkowitą pewność, czy też ufność oraz przyswajanie sobie boskich obietnic. I trzeci element polegania sercem to jest odpowiadająca temu stanowi aktywność, działanie. Tutaj przytoczymy list do Galacjan, piąty rozdział, a 6 werset, gdzie czytamy następujące słowa. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzeska nic nie waży, ani nie obrzeska, ale wiara przez miłość skuteczna. Zauważmy dobrze myśl apostoła Pawła. On mówi tutaj o wierze w jej aktywności. W jaki sposób jest skuteczna wiara? Przez uczynki miłości do Boga i bliźniego. Jeżeli nie ma tej aktywności, czyli tego trzeciego elementu polegania sercem, aktywność w działaniu tego, na czym serce polega, by uczynić to pełnym, kompletnym w wyrazie wiary, to wtedy nie ma wiary, bo nie ma polegania serca. A zatem, drodzy bracia i siostry, potrzebna jest aktywność, aby wystąpiło pełne poleganie serca, czyli skuteczność wiary przez uczynki miłości do Boga i bliźniego. Również pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, a 3 werset pokazuje nam tę myśl. Bez przystanku przypominając skuteczną onę wiarę waszą i onę pracowitą miłość i onę cierpliwą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Także list Jakuba, 2 rozdział, wersety 20 i 26. Ale chceszli wiedzieć, o człowiecze marny, iż wiara bez uczynków martwa jest? Albowiem Abraham, ojciec nasz, 21 werset, i za linię z uczynków usprawiedliwiony jest, gdy ofiarował Izaaka, syna swego, na ołtarzu? 26 werset. Albowiem jako ciało bez duszy jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest. Proszę zauważyć, jak apostoł tutaj z naciskiem mówi o tej aktywności, by wiara była prawdziwą wiarą, przymiotem, przez który wierzymy. Tak jak ciało bez ducha życia martwe jest, tak wiara bez uczynków jest martwa, bez aktywności. A więc bez tego trzeciego elementu, o którym my mówimy. Teraz, rozumiejąc, co oznacza wiara, przejdziemy do próbowania naszej wiary. Próbowanie wiary odbywa się w każdym z tych trzech znaczeń. W każdym z tych trzech znaczeń. I to próbowanie wiary w każdym z tych trzech znaczeń obejmuje sobą ogniste próby. Są to straty, są to różnego rodzaju zawody, jakie nas spotykają. Są to wady nasze własne i wady drugich. Są to karania, które otrzymujemy. Są to niewygody, różnego rodzaju potrzeby, opozycje, zaprzeczania i przeciwieństwa, zmęczenie, choroby, bóle, smutki, prześladowania, błąd, pokusy, różnego rodzaju konflikty, w których się znajdujemy. Często jest to ubóstwo, często jest to bogactwo także. Popularność, awaria mikrofonu, tak? Przepraszam za chwilową przerwę. To wasza wiara jest teraz na próbie. Podczas spokojniejszych dni, kiedy słońce łaski świeciło jasno nad wami, spokojnie kładliście fundamenty wiedzy prawdy i wznosiliście budowlę chrześcijańskiego charakteru. Obecnie znajdujecie się w piecu w celu wypróbowania. O, tak apostoł mówi w naszym tekście podstawowym, że tego złota przez ogień doświadczają, a więc w tyglu, w piecu. Bądźcie więc odważni, wzmocnijcie cierpliwość, wytężcie wszystkie siły potrzebne do wytrwałości. Trzymajcie się mocno nadziei. Przypomnijcie sobie obietnice, które wciąż należą do was. I nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. W milczeniu i nadziei będzie moc wasza. Poddaj się Panu i oczekuj Go, a wiara zwycięży. Brat Johnson dodaje komentarz do tego tekstu, jak następuje. Jak probierca, wkładając rudę złota do ognistego tygla, nie chce jej zniszczyć, lecz oddzielić od żużlu i oczyścić, tak Bóg daje nam ogniste doświadczenia nie po to, by zniszczyć naszą wiarę, lecz oddzielić od niej żużel grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, czyniąc ją pod każdym względem wartościową, co zostanie zamanifestowane jako godne uznania, czci i chwały w czasie objawienia się naszego Pana w okresie Jego epifanii. A więc, drodzy bracia i siostry, jest to próba, która przywodzi nam na myśl tygiel lub piec, w którym to ogniste doświadczenie się odbywa. Tutaj mamy pokrewne słowa w proroctwie Malachiasza, 3 rozdział, wersety 2 i 3, które tę myśl nam uzmysławiają. Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia Jego? I kto się ostoi, gdy się On okaże? Bo On jest jak ogień roztapiający i będzie siedział roztapiając i wyczyszczając srebro. Mamy również komentarz Manny na 17 czerwca, który w związku z tym jest specjalnie interesujący. Brat Russell pisze tak. Wielki rafinator obserwuje, jak szlachetny metal twojego charakteru odbija jego obraz. Mówiąc prościej, w każdej próbie zwraca uwagę na to, jakie wpływy rządzą naszymi czynami. Czy są nimi doczesne korzyści, względy światowe, osobiste przyjaźnie, ziemska miłość, męża, żony czy dzieci, zamiłowanie do wygód lub pokoju za wszelką cenę. Czy też przeciwnie, rządzą nami wyłącznie zasady prawdy i sprawiedliwości. Zwraca też uwagę na to, czy będziemy gotowi bronić tych zasad z gorliwością i energią za każdą cenę trudu i cierpień, tocząc dobry bój wiary aż do ostatniego tchu do śmierci. Brat Johnson dodaje, oba pojawienia się naszego Pana, Jego pierwsze i drugie przyjście są okresami wielkich prób dla ludu Bożego. Te okresy Jego obecności srodze doświadczają postawę serca każdego cielesnego i duchowego Izraelity. Najsroższe próby przychodzą na nich w czasie tych dwóch okresów w tym celu, by objawić stan ich serca, a wszystkie przebiegają pod nadzorem naszego Pana. W paruzji bardziej chodziło o to, czy próbowana jednostka zostanie objawiona jako nowe stworzenie. W epifanii, czy nowe stworzenie zostanie objawione jako członek malutkiego statka czy wielkiej kompanii. W obu okresach doświadczane są zarówno charaktery, jak i nauki. To ostatnie zdanie komentarza brata Johnsona. Pozwólcie, że powtórzymy z emfazą. W obu tych okresach doświadczane są zarówno charaktery, jak i nauki. A to przyprowadza nas do próby wiary w jej pierwszym znaczeniu. Tym pierwszym znaczeniem było wyznanie wiary, prawda, która jest wyznaniem naszej wiary. Bóg podał prawdę przez Logosa, Syna swego w Starym Testamencie, podał prawdę przez Jezusa Chrystusa, apostołów i drugorzędnych proroków w wieku Ewangelii oraz podaje prawdę nadal przez swoje narzędzia po zabraniu malutkiego statka, poza którą zasłonę. A więc czynił to przez wodza dobrych lewitów, brata Jolie? Czynił to przez brata Golkę, młodocianego godnego? Czynił to przez brata Hedmana, młodocianego godnego? I czyni to przez brata Ralfa Herziga z klasy młodocianych godnych? Czy całą prawdę swojego słowa Bóg podał od razu w Starym Testamencie? Odpowiadamy, że nie. Czy całą prawdę podał przez Jezusa Chrystusa? Odpowiadamy, że nie. Jezus powiedział do swoich uczniów: mam wam jeszcze wiele, wiele rzeczy do powiedzenia, ale teraz nie powiem wam dlaczego, bo znieść tego nie moglibyście. A więc nie byliby w stanie zrozumieć tych rzeczy. To pokazuje nam, że prawda i zrozumienie jej w każdym punkcie przychodzi stopniowo, nie od razu. Co więcej, jest zależne od posiadania miary Ducha Pańskiego, bo bez Ducha Pańskiego niemożliwym jest zrozumienie prawdy w ogóle. Dla Kościoła był to duch spłodzenia z Ducha Świętego, który Kościół otrzymał w dniu Pięćdziesiątnicy, który wylany pierwotnie przy Jordanie na głowę najwyższego kapłana, spłynął w Pięćdziesiątnicę na całe ciało Chrystusowe, wystawione reprezentacyjnie w 12 apostołach barankowych. Dla ludu Bożego obecnie jest to duch oświecenia, który powoduje, że posiadamy energię w naszych umysłach i sercach do zrozumienia prawdy i jej służenia. Oraz służenia tą prawdą dla drugich. Tym sposobem jesteśmy w stanie zrozumiewać prawdę, czyli mamy zdolność przez Ducha Pańskiego do rozumienia prawdy. W zależności od posiadania, od miary posiadania tego ducha oświecenia prawdą przez różne osoby, to zrozumienie przychodzi wcześniej lub później. Dlatego jeśli czegoś nie rozumiemy w danej chwili, nie powinniśmy mówić, ponieważ ja tego nie rozumiem, to jest nieprawdą, ale powinniśmy odłożyć tę rzecz i modlić się o jej zrozumienie, badając ją, rozważając i czekając na Pana w danej sprawie. Prawda bowiem im dalej, tym jaśniej świeci. Przy powieściach mamy to wyraźnie pokazane. I tak będzie aż do dnia doskonałego. Pan będzie podawał różne szczegóły prawdy na różne przedmioty. Tak czynił wobec małego statka. Trzeci rozdział, trzecia księga Mojżeszowa, 12 rozdział pokazuje nam to w typie oczyszczenia matki po urodzeniu syna. 40 dni, 40 lat paruzji, gdzie prawda rozwijająca małe statko była oczyszczona z błędów przylegających do niej oraz słudzy prawdy byli oczyszczeni. Podobnie w obrazie oczyszczenia matki po urodzeniu córki, 80 dni, czyli 80 lat paruzji Epifanii, gdzie prawda rozwijająca wielką kompanię oraz słudzy prawdy służący tą prawdą byli oczyszczeni z błędów przylegających do niej, po to, by mogli ofiarować Panu ofiarę w sprawiedliwości w postaci poświadczającej służby, począwszy od 1954 roku. Podobnie i prawda rozwijająca klasę młodocianych godnych, a obecnie rozwijająca poświęconych obozowników Epifanii, jest prawdą w rozwoju, którą Bóg doświadcza i rozjaśnia poszczególne jej elementy, podając te prawdy przez swoje narzędzia, przez swoich sług. I nie powinniśmy zaprzeczać, negować temu, co Pan chce nam podać, ponieważ to jest doświadczenie naszej wiary na tym punkcie. A więc Bóg pod tym względem rafinuje srebro. W tekście, który zacytowaliśmy z Malachiasza, 3:2-3, są pokazane dwa kruszce, złoto i srebro. Złoto boska natura i rzeczy boskie. Srebro reprezentuje wielką kompanię, ale także reprezentuje prawdę Słowa Bożego. A więc widzimy, że to srebro jest podgrzewane w tym tyglu przez wielkiego rafinatora i on żużel oczyszcza, czyli wszelkie niedokładności, wszelkie pomyłki z prawdy, jakie mogły wystąpić, on widzi dokładnie i mówi, tu jeszcze trzeba podgrzać, żeby usunąć żużel, żeby on z tego czystego kruszcu srebra wyszedł i żeby pozostała sama piękna prawda obecnie dotycząca młodocianych, godnych w ich schyłkowym, końcowym okresie życia oraz klasy poświęconego obozu epifanicznego. A więc, drodzy bracia i siostry, musimy zrozumieć ten proces, że to jest proces, który prowadzi ten wielki rafinator, nie my. My jesteśmy tylko tymi, którzy przyglądają się i biorą udział w tych czynnościach z zadziwieniem, obserwując działalność Pana naszego Jezusa Chrystusa, który odpowiednio podgrzewa, odpowiednio ustala temperaturę, odpowiednio dba o to, żeby żar tego ognia nie był zbyt wysoki lub zbyt niski, ale taki właśnie, jaki jest potrzebny, by ta prawda była oczyszczona z jakiegokolwiek błędu przylegającego do niej. A więc to jest próba wyznania wiary, czyli próba prawdy, której Bóg poddaje swój lud. Czy nasze umysłowe ocenienie, nasze, każdego z nas, jest w to zaangażowane? Czy nasza wiedza, nasze zrozumienie i nasza aprobata w umyśle, uwierzenie w to, co Pan oczyszczając prawdę podaje nam, jest w to zaangażowane? Czy też może nasze umysły mówią, no, ja nie wiem, mnie to nie interesuje, a jak będzie, to zobaczymy. No, coś tam mówią na ten temat, ale czy ja wiem? O, drodzy bracia i siostry, to jest próba naszej wiary. Jest próbowana prawda i charaktery, mówił brat Johnson, w ostatnim zdaniu tekstu Manny z 17 czerwca. A więc nasze umysłowe ocenienie jest próbowane pod tym względem. To jest ognista próba. I da się zauważyć między ludem Bożym tą ognistą próbę, w której obecnie się znajduje lud Boży. Nie tylko prawdy są doświadczane, ale charaktery ludu Bożego są pod tym względem doświadczane. Lecz także oprócz umysłowego ocenienia i poleganie sercem jest doświadczane. A więc upewnienie odnośnie boskich obietnic i boskiej prawdy jest doświadczane. A więc przyswajanie sobie tych obietnic jest doświadczane. I odpowiadająca temu aktywność jest doświadczana. Czy jeżeli czegoś nie zrozumiałem, to zaprzestanę aktywności w wierze, w poświęceniu, w prawdzie? Czy też będę modlił się, starał się zrozumieć, badał tę prawdę i odpowiednio do niej aktywnie postępował? Oczywiście wiara, o której mówimy i te próby dotyczą każdego rodzaju wiary. Przedmiot nasz jest bardzo obszerny. Musimy, bo widzę, że czas dobiega końca powoli, a więc musimy w bardzo krótkich słowach określić resztę tych myśli. Ten przedmiot prób dotyczy każdego rodzaju wiary. Myśmy do tej pory mówili o przymiocie, przez który wierzymy, wyższej pierwszorzędnej łasce, w zakresie umysłowego ocenienia i polegania sercem oraz w zakresie prawdy, która jest oczyszczana. Ale chcemy powiedzieć, że wiara bywa wiarą usprawiedliwienia, wiara bywa wiarą uświęcenia, w poświęceniu występującą, i wiara bywa i jest wiarą wyzwolenia. Zgodnie z tym, co czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 1:30, gdzie apostoł mówi, że z Boga, od Boga mamy Jezusa Chrystusa, który stał się nam kolejno tymi elementami w naszym wierzeniu, poświęceniu i wyzwoleniu. A więc tygiel, piec. I tam się znajdujemy z naszą wiarą. Ta wiara usprawiedliwienia trwa również w poświęceniu. Mamy zachować pokój z Bogiem nie tylko przed poświęceniem, ale i po poświęceniu. Ten pokój z Bogiem był zachowywany również przez Pana Jezusa Chrystusa. Przez całe 3,5 roku. On nigdy nie popełnił grzechu. Dlatego miał zawsze pokój z Bogiem. Wtedy, kiedy my grzeszymy czymkolwiek, w myślach, pragnieniach, słowach lub czynach, to pokój z Bogiem zanika w nas. Czemu? Bo na tyle, na ile zgrzeszymy, na tyle stajemy się nieprzyjaciółmi Bożymi. Dlatego trzeba pokuty, trzeba wstawiennictwa dobrego adwokata, Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby ten pokój z Bogiem w naszym stanie poświęcenia był nam przywrócony. Dlatego w zakresie wiary usprawiedliwiającej w tym ognistym piecu doświadczeń muszą być usunięte różne stopnie grzechów, takich jak bałwochwalstwo, staranie się o poklask drugich. Dzisiejsza manna w komentarzu epifanicznym nam to pokazała. Czy czytaliśmy starannie ten komentarz? Tam brat Johnson pokazuje, że mamy starać się, aby światłość nasza świeciła nie po to, by poklask drugich zyskać, ale by głosić chwałę Boga, który dał to światło. Bo to światło nie jest naszym światłem, tylko boskim światłem i my mamy odbijać światło Boga i Jezusa Chrystusa, przynosząc im cześć i chwałę, a nie by starać się o poklask dla nas samych. Dalej musimy być oczyszczeni z czegoś takiego jak brak szacunku, czci dla Boga i szacunku dla drugich. Jak niepokój wynikający z małej wiary, jak brak respektu dla przełożeństw, które Bóg ustanowił, jak złośliwość, jak złe podejrzenia, jak niesprawiedliwy gniew, jak nieczystość, jak wadliwe rozróżnianie między tym, co moje, a co twoje. Przysłowie takie, czy porzekadło w Polsce jest znane. Co moje, to twoje, a co moje, to nie rusz. Słyszeliśmy na pewno to porzekadło. Często niektórzy mają tę wadę w rozróżnianiu, co moje, a co twoje. To jest grzech, który w usprawiedliwieniu musimy usunąć z siebie. Właśnie przez to podgrzewanie w tym ognistym piecu. Takie jak fałszywe przedstawianie i obmawianie drugich. Takie jak zazdrość i zawiść z powodu czyjejś własności, którą on ma, a ja nie mam. Te rzeczy w wierze usprawiedliwienia muszą być usunięte. I Pan czyni to nieustannie. W zakresie wiary uświęcenia znowu muszą być usunięte pewne dodatkowe rzeczy. Mianowicie, po pierwsze usunięcie samolubstwa z siebie. A to obejmuje pychę, z jej arogancką pewnością siebie, samosatysfakcję, samopoważanie wytwarzające tupet, zarozumiałość i arogancję oraz samowywyższenie, nadętość, chełpliwość, opieszałość, spory, gniew, nienawiść, nieprzejednanie w stanowisku, jakie zajmuje ktoś, hipokryzję, tchórzostwo, arogancję zachowaną, nabytą i w usposobieniu utrwaloną, nadmierne przywiązywanie wagi do cielesnego zdrowia i życia, by je zachować, nadmierne picie i jedzenie i tak dalej, i tak dalej. To w tyglu wiary poświęcającej uświęcenia Pan podgrzewa i usuwa z nas jako żużel. Druga rzecz w wierze poświęcenia, usunięcie światowości. Kończymy już, drodzy bracia i siostry. Ponieważ brat Russell wymienił tutaj niektóre z tych rzeczy w komentarzu Manny, którą czytaliśmy przed chwilą, to nie będziemy o tym mówić, ale to obejmuje wiele ważnych rzeczy. Gdy ta temperatura rośnie, to wtedy możemy nawet zapłakać i powiedzieć: Panie, to boli. Może byś zmniejszył ten żar płomienia, ale Pan wie, co czynić. I On najlepiej reguluje wszystkie nasze sprawy. W związku z powyższym, drodzy bracia i siostry, pamiętajmy o próbie, na jakiej się znajdujemy. Po to, byśmy mogli uzyskać rezultat ku czci, ku chwale i ku sławie, mówi apostoł Piotr, w Epifanii naszego Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy ku chwale Boga, Jehowy, naszego Stwórcy, ku czci, obraz Boży jest w tym pokazany, w charakterze, i ku sławie, tak jak Bóg jest Panem Wszechświata, tak uczynił doskonałego człowieka na swoje podobieństwo. A to wszystko będzie wynik próby, daleko droższej niż złoto. Bo przez tą próbę, jeśli w niej zwyciężymy, otrzymamy stan wiary droższy niż złoto. Ku chwale Boga. Ku doskonałości obrazu Bożego w nas, w charakterze. I ku sławie, czyli wyobrażeniu Bożemu. Niech Bóg doda swego błogosławieństwa każdemu z nas. Dziękuję braciom i siostrom za uwagę.